GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin. Zaprasza Grzegorz Gil.
Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Czas na kolejną odsłonę audycji podcastu GPS. Globalny punkt spojrzenia. Dziś życzliwie realizowaną przez Krzysztofa Mysiaka i Grzegorza Martyniuka. Ukłony w stronę konsolety. Drodzy Państwo, przywykliśmy uważać, że Zachód to wyznacznik bezpieczeństwa, bogactwa i nowoczesności. Dziś nikogo te słowa nie dziwią. W realiach końca historii Francisa Fukuyamy to Zachód miał przecież wygrać, pozostawiając za sobą rozmaite wschody. Okazuje się jednak, że historia zaczyna się na nowo, a państwa zachodnie przestają być w centrum, a przestają dyktować warunki globalnej gry. Ba, przestają istnieć jako monolit, jako zwarta grupa państw, która dzieli, którą charakteryzuje specyfika wartości judeochrześcijańskich. Każda książka autora, który przewidział upadek Związku Radzieckiego na kilkanaście lat przed jego końcem, musi wzbudzać zainteresowanie. Jest tak dokładnie w przypadku klęski Zachodu. Emanuela Todda, francuskiego demografa, który diagnozuje przyczyny procesów słabnięcia Zachodu, którego częścią jest przecież każdy Europejczyk, w tym każdy Polak. Jak dziś, w 2026 roku w ogóle należy rozumieć słowo Zachód? Czym mierzyć jego klęskę? Jak chce tego Emmanuel Todd? I kto, a raczej co jest owej klęski największą przyczyną? A czy tak zdecydowaną hipotezę o klęsce Zachodu powinien w ogóle wysuwać, no właśnie, demograf? A jakie są słabe punkty rozumowania Emmanuela Todda? Zapraszam Państwa serdecznie na rozmowę z Janem Satkiewiczem, wicedyrektorem wydawnictwa Universitas. No właśnie, o klęsce Zachodu, którą wyjątkowo obnaża czas ostatnich 4 lat wojny Rosji przeciwko Ukrainie i reakcji Zachodu, ale do tego jeszcze zdążymy przejść. Ale zanim rozpoczniemy rozmowę z panem Janem Satkiewiczem, redaktorem odpowiedzialnym za też wyjątkową serię poświęconą swoistemu realizmowi politycznemu, który ważny jest jako ustawienie domyślne także dla polityków, nie tylko obserwatorów, o tym często zapominamy, to zapraszam Państwa na cotygodniowy flash międzynarodowy w GPS.
W GPS szukamy punktów stycznych, spornych i zapalnych w globalnej polityce, która jest bliżej, niż nam się wydaje.
Na początek Mediolan. Podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie Cortina doszło do incydentów. Wygwizdano delegację Izraela oraz wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Z tym ostatnim spotkała się także premier Włoch Giorgia Meloni, ale sprawiała przy tym wrażenie osoby spełniającej jedynie swój polityczny obowiązek. Tymczasem gospodarz igrzysk olimpijskich, czyli Włochy, właśnie odrzuciły zaproszenie do Rady Pokoju, które rozesłał Donald Trump. Do stworzonej przez niego organizacji oficjalnie przystąpiło dziś około 30 państw. Polska jak dotąd nie dołączyła do tej inicjatywy. Z kolei już po rozpoczęciu zimowych igrzysk olimpijskich na spotkanie z przewodniczącą MKO Kirsty Coventry udał się szef PKO Radosław Piesiewicz w asyście prezydenta Karola Nawrockiego. Polska oficjalnie włączyła się w wyścig o organizację letnich igrzysk olimpijskich w Warszawie, które, tak jak paryskie zmagania, mogłyby zostać rozegrane w wielu polskich miastach, także w Lublinie. Przypomnijmy, że kolejne letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w Los Angeles, następne w australijskim Brisbane. Kolejne miasta, gospodarze igrzysk nie są jeszcze znane, ale konkurencja nie śpi oprócz Polski. W wyścigu o goszczenie igrzysk jest m.in. Turcja, Katar, Indonezja, a zwłaszcza rosnące w siłę Indie. W swoich staraniach Polska jest dopiero na początku drogi, co oznacza, że nasza aplikacja może być realnie brana pod uwagę przy okazji igrzysk w roku 2040 lub 2034, ale i to zależy od aktywnej polskiej dyplomacji sportowej, która wymaga ponadpartyjnej zgody i współpracy z samorządami. Igrzyska olimpijskie to szansa na potwierdzenie naszego statusu w gospodarce światowej, aspiracji do G20, ale także okazja do unowocześnienia państwa polskiego. Trzymamy kciuki. Francja. Prezydent Emmanuel Macron coraz częściej przyznaje, że należy wznowić bezpośrednie kontakty z Rosją, ale w tej sprawie nic specjalnego się nie dzieje. Upust swoim emocjom na ten temat dał na antenie stacji Russia Today szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Wiecie, to nic poważnego, to po prostu żałosna dyplomacja. Jeśli chcecie zadzwonić i porozmawiać o czymś poważnym, to zadzwońcie. Putin zawsze odbierze, zawsze wysłucha każdej propozycji, a jeśli propozycje będą poważne, zapewniam was, że dzwoniący otrzymają poważną, konkretną i praktyczną odpowiedź. Być może prezydent Macron zwyczajnie zgubił numer telefonu na Kreml lub ktoś mu go wykasował. Stany Zjednoczone. Prorosyjski przywódca bośniackich Serbów Milorad Dodik odwiedził Biały Dom, gdzie spotkał się m.in. z rzeczniczką prezydenta USA Caroline Leavitt, a wcześniej rozmawiał także z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Dodik przez lata był objęty amerykańskimi sankcjami za podważanie porozumienia z Dayton i za korupcję. O tych sprawach rozmawialiśmy w jednym z odcinków GPS z profesorem Konradem Pawłowskim. Nie mógł także oficjalnie startować w zeszłorocznych wyborach prezydenckich w Republice Serbskiej, ale pomimo to wygrał z tylnego fotela, gdyż zwyciężył jego faworyt, jego człowiek. W październiku Trump zdjął z niego te sankcje. Z kolei w ostatnich dniach prezydent USA zawiesił wizy imigracyjne dla obywateli 75 krajów, w większości państw tak zwanego globalnego południa, co wywołało chaos w tysiącach rodzin i na rynku pracy. Niektórzy analitycy sugerują, że administracja Trumpa używa zawieszania wiz jako narzędzia nacisku, leverage, w negocjacjach handlowych i terytorialnych, na przykład wobec państw posiadających surowce krytyczne. Big Techy z Doliny Krzemowej już dziś alarmują, że odcięcie dopływu specjalistów uderzy w innowacyjność USA. W odpowiedzi Trump stwierdził, że firmy te powinny zatrudniać wyłącznie Amerykanów, co pogłębiło konflikt na linii Biały Dom-Big Tech. Japonia. Premier Sanae Takaichi, zwycięska w wyborach parlamentarnych. Partia liberalno-demokratyczna może śmiało krzyknąć banzai. Decyzja o przedterminowych wyborach była warunkowana dobrymi sondażami dla partii Takaichi, która wraz z koalicjantami może dziś liczyć nawet na 350 głosów w niższej izbie parlamentu, czyli około 70%. Gdyby koalicja była japońskim alkoholem, zostałaby zdelegalizowana, gdyż japońskie prawo zabrania sprzedaży napojów z zawartością alkoholu powyżej 36%. Takaichi osiąga tym samym większość konstytucyjną, czyli 2/3. To daje jej partii realną szansę na pierwszą w historii zmianę konstytucji i legalizację japońskich sił samoobrony jako armii zdolnej do czegoś więcej niż defensywy. To były pierwsze zimowe wybory w Japonii od 36 lat. Na zakończenie Chiny, Rosja i USA. Chiny nie będą uczestniczyć w żadnych negocjacjach dotyczących kontroli i redukcji broni jądrowej, w tym w ewentualnym formacie wielostronnym z udziałem USA i Rosji, powiedział przedstawiciel Chin przy ONZ. Potencjał nuklearny Chin w żaden sposób nie dorównuje potencjałowi USA ani Rosji, dlatego Pekin nie uważa za możliwe uczestniczenia w takich negocjacjach na obecnym etapie. Główna odpowiedzialność za rozbrojenie powinna spoczywać na państwach posiadających największe arsenały jądrowe, które są zobowiązane do znaczących i weryfikowalnych redukcji. Być może problem polega na tym, że po ostatnich czystkach Xi Jinpinga w Centralnej Komisji Wojskowej brakuje ludzi, którzy byliby w stanie zająć się kwestią redukcji zbrojeń jądrowych. A zupełnie poważnie, chińskie oświadczenie pada po tym, jak 5 lutego wygłasł traktat Nowy Start, ograniczający liczbę rozmieszczonych głowic i środków ich przenoszenia do 1550 na stronę, czyli na USA i Rosję. W kuluarach mówi się, że USA i Rosja są dziś blisko zawarcia nowego traktatu kontroli strategicznej broni jądrowej. Umowa Nowy Start została podpisana przez prezydentów Obamę i Miedwiediewa w Pradze w 2010 roku i pozwalała na jednokrotne przedłużenie o 5 lat, co też stało się na początku prezydentury Joe Bidena i po zgodzie oczywiście Władimira Putina. W ostatnich dniach dowództwo sił zbrojnych USA w Europie ogłosiło restart kanału międzywojskowego z Rosją, zawieszonego w 2021 roku na kilka miesięcy przed pełnoskalową wojną Rosji przeciwko Ukrainie, co może w jakiś sposób stabilizować sytuację na wschodniej flance NATO, budując elementy zaufania. Tyle przeglądu międzynarodowego w GPS.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
A my wracamy już do dzisiejszego tematu przewodniego. Z nami w GPS redaktor Jan Satkiewicz, wicedyrektor wydawnictwa Universitas. Dobry wieczór, Janku. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Grzegorzu, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
To już kolejny raz, kiedy mamy okazję, drodzy Państwo, promować, przedstawiać Państwu i polecać się Państwa uwadze z książkami. Tak jak już zauważyłem, być może Państwo pamiętacie, John Mearsheimer, między innymi, dziś książka francuskiego, nie amerykańskiego, francuskiego autora Emanuela Todda, tak jak zauważyliśmy, osoba, która przeszła do historii jako ktoś, kto przewidział upadek, rozpad Związku Radzieckiego. Emanuel Todd formułuje bardzo ryzykowne i niewygodne tezy dla Europy, dla Zachodu, biorąc pod uwagę, no właśnie, tytułową klęskę. Książka, która jest przede mną, drodzy Państwo, Klęska Zachodu, wydana nakładem wydawnictwa właśnie Universitas w zeszłym roku, La Défaite de l'Occident. Oryginalny tytuł, książka powstawała, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, w realiach wojny Rosji przeciwko Ukrainie, niemal równolegle do kontrofensywy, nieudanej kontrofensywy sił ukraińskich. No i ta książka jest, jakkolwiek to brzmi, ona jest bardzo mocna, drodzy Państwo. No właśnie, zacznijmy. Skąd zainteresowanie, panie redaktorze, drogi Janku, wydawnictwa Universitas, właśnie tą propozycją, książką, która no właśnie jest troszkę pod prąd, bo ona w zasadzie diagnozuje rzeczywistość i ta diagnoza jest bardzo, bardzo trudna dla nas. Skąd pomysł, by zająć się tą książką?
Pierwszy raz usłyszałem o Todzie, bo dla mnie to do niedawna też to była postać taka w zasadzie anonimowa. Wydaje mi się, że to nie jest myśliciel bardzo znany w Polsce, chociaż jego książka sprzed 20 lat, Schyłek Imperium, swego czasu była nawet bestsellerem. Ja ją dostałem jakiś czas temu od profesora Bronisława Łagowskiego. Przeczytałem z zainteresowaniem, bardzo ciekawa mi się wydała. Wtedy też trafiłem na parę wypowiedzi tego myśliciela. I dlaczego... I wydało mi się za sensowne wydanie w tej książce sensowne, nawet potrzebne bardzo w Polsce, ponieważ właśnie autor idzie pod prąd wielu tez, które są nam bardzo, powiedziałbym, w taki bardzo nachalny sposób narzucane, dotyczące rzeczywistości, które coraz bardziej się z tą rzeczywistością rozmijają. Żeby wziąć taki jeden przykład, żeby tutaj nie operować jedynie ogólnikami. Cały czas słyszymy od publicystów, od komentatorów, od polityków zachodnich o izolacji Rosji na arenie międzynarodowej, podczas kiedy wydaje się przynajmniej, można tak sądzić, że to Zachód bardziej jest izolowany i naprawdę dość tak dziwnie brzmią głosy. Na przykład wiceprezydent amerykański Vance swego czasu powiedział, że tym, co Stany Zjednoczone mogą zaoferować Rosji w ramach negocjacji pokojowych, to jest, że na powrót jakby przyjmą ją w szeregi, jakby zakończą jej izolację.
Tak
podczas
jest.
Kiedy Rosja nie jest izolowana. Rosja ma stosunki z większością państw świata być może lepsze niż Zachód. To Zachód tylko od Rosji się odciął, ale właśnie jedną z tez Todda jest to, że jeden z aspektów tej klęski jest to, że właśnie Zachód przegrał z Rosją rywalizację o resztę świata. Reszta świata de facto, odmawiając przyłączania się do Zachodu w jego konflikcie z Rosją, de facto stanęła po stronie Rosji, umożliwiła jej przetrwanie, oparcie się, wytrzymanie na polu bitwy i oparcie się sankcją. I to jest być może nawet najważniejsze zjawisko, jakie z tą wojną jest związane. Więc my jesteśmy przekonywani, że NATO jest najpotężniejszym sojuszem na świecie, że Stany Zjednoczone, że Europa, że generalnie Zachód podrzuca nam się wartości PKB, które pokazują, jaką to... Nieraz można takie głosy przeczytać, jak to Hiszpania plus Portugalia mają większe PKB niż Rosja. No i to jest pytanie, które wydaje mi się, no każdy po czterech latach wojny, której Zachód nie jest w stanie... w której Zachód nie jest w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę, po czterech latach wojny każdy już może sobie zadawać pytanie i to jest pytanie zresztą, które stanęło jakby było punktem wyjścia dla Todda. Jak to możliwe, że Zachód, który rzekomo dysponował tak miażdżącą przewagą nad Rosją pod każdym względem, nie jest w stanie tego konfliktu przechylić na swoją stronę i ta klęska staje się coraz bardziej oczywista. Więc krótko mówiąc, te hipotezy, które stawia Todd, pytania, które zadaje, problemy, na które zwraca uwagę, zasługują moim zdaniem na dyskusję, na jakby ta książka jest potrzebna, żeby zrobić wyłom w tym takim monolitycznym myśleniu, jakie w naszym zachodnim obozie dominuje. Po to, żeby między innymi, żeby poprawić sytuację, to przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z przyczyn niepowodzenia, z uwarunkowań, z jakimi mamy do czynienia. No i ta książka na wiele takich uwarunkowań, które na co dzień są przeoczane, zwraca uwagę, dlatego wydaje mi się, że jest potrzebna, inspirująca. No, trudno wobec niej przejść obecnie. Wydaje mi się, że trudno w ogóle dyskutować o tym, w jakim punkcie jesteśmy, jeśli chodzi o stosunki narodowe i ku czemu zmierzamy, bez zmierzenia się z tą argumentacją, którą formułuje Francuz.
No właśnie, drodzy państwo, ta rzeczywistość Zachodu, który jest pudrowany, który jest, no właśnie, w sposób sztuczny podtrzymywany przez mass media jako monolit, jako wciąż siła napędowa, chociażby NATO, około 57% globalnych wydatków na zbrojenia, absolutna dominacja, ale gdybyśmy wzięli to wszystko pod lupę, to okaże się, że to tak łatwo się ze sobą nie sumuje. Te PKB, no właśnie, Zachód dziś stoi w obliczu, no odważna teza, ale no, swoistej izolacji. Zachód traci grunt, bowiem mamy, no właśnie, globalne południe, globalna reszta, jak mawia Emmanuel Todd. Jego hipotezy, jego diagnoza, drodzy państwo, po krótkiej muzycznej przerwie, ale ja już teraz zapowiadam tą bardzo ciekawą, płynącą pod prąd książkę jako nagrodę dla jednego najszybszego naszego słuchacza, słuchacza GPS, a zatem gps@radiolublin.pl. Zapraszam państwa do kontaktu. jeden egzemplarz, nowiutki, nieotwierany, ale liczący także na to, że Państwo podzielicie się książką, która płynie pod prąd, która diagnozuje rzeczywistość i nie opowiada bajek. Książka mocna, odważna, można się z nią nie zgadzać, ale żeby się z nią nie zgadzać, należy ją przeczytać, a my dzisiaj robimy swoisty blerb. Po krótkiej muzycznej przerwie będziemy odkrywać karty. Zostańcie z nami.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z naszą rozmową. Moim i Państwa gościem jest Jan Satkiewicz, wicedyrektor wydawnictwa Universitas, które publikuje książki, przekłada książki, tłumaczy książki niebanalne, niewygodne, które burzą zastany obraz rzeczywistości, między innymi rzeczywistość opowiadaną w mediach, w mainstreamie, że Zachód ma szereg przewag i nic nie jest w stanie go wywrócić. No ale ten Zachód dzisiaj, no właśnie, jak należy go rozumieć, czym on jest, czy dalej patrzymy na Zachód przez pryzmat Europy, Stanów Zjednoczonych, szeregu państw Dalekiego Wschodu, Japonii, Republiki Korei, może Australii. No, to nie jest takie proste. Z nami cały czas redaktor Jan Satkiewicz i obiecaliśmy Państwu przed przerwą, że odkryjemy nieco kart, to znaczy diagnozy demografa Todda. Jeszcze raz przypomnę, to naukowiec, to badacz, który przewidział rozpad Związku Radzieckiego, który w 1997 roku pisał o złudzeniu ekonomicznym, o tym, że Zachód jest na bardzo niebezpiecznej ścieżce do właśnie izolacji, odcięcia i z roli rozgrywającego może stać się bezbronnym klientem globalnych łańcuchów dostaw. No dziś, drodzy Państwo, nie trzeba nikogo przekonywać, by dostrzegać te ryzyka. Europa spróbuje się budzić. Może być jednak w wielu przypadkach za późno, ale wracamy. Janku, główne tezy Emanuela Todda w tej książce o klęsce Zachodu, gdzie on szuka największych zagrożeń i takich, bym powiedział, praprzyczyn dzisiaj bardzo trudnej sytuacji.
Ta książka jest przede wszystkim o kryzysie Zachodu. Tytuł to jest klęska, która zdaniem Todda dla niego jest już widoczna gołym okiem. Uważa, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy dla wszystkich stanie się ona oczywista. Także to nawet, on niewiele nawet, wydaje mi się, stosunkowo niewiele może poświęca temu, co będzie dalej. Formułuje takie, takie przepowiednie dość, nawet nie dość, bardzo pesymistyczne. Uważa, że prawdziwe skutki tej klęski dopiero się ujawnią. Chociaż zwrócę też uwagę, że tytuł książki to jest Klęska Zachodu, a nie Upadek Zachodu. Więc to nie jest książka, która mówi, że Zachód pada, jak, nie wiem, Cesarstwo Rzymskie, już go nie będzie, coś innego zajmie jego miejsce. Wydaje mi się, że tutaj trzeba zwrócić uwagę, że to jest klęska. Zachód ponosi klęskę. To spowoduje w sposób nieunikniony obniżenie jego pozycji w hierarchii międzynarodowej, w której przed wojną zajmował miejsce na samym szczycie, więc tutaj i to w taki sposób niekwestionowany, więc spowoduje obniżenie jego pozycji, ale to nie znaczy, że Zachód zniknie. Natomiast w większej części ta książka jest o przyczynach tej klęski. No to właśnie. Znaczy, co sprawiło, że tak jak wspomniałem wcześniej, punktem wyjścia jest to pytanie, jak to możliwe, że Zachód rzekomo tak potężny nie był w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę w konfrontacji z tą z kolei rzekomo zacofaną Rosją, którą się bardzo chętnie przedstawia tym bonmotem bodajże Johna McCaina, że to jest stacja benzynowa z głowicami nuklearnymi. Mieliśmy wiele w tej propagandzie, którą jesteśmy zalewani w okresie tej wojny, mieliśmy bardzo wiele takich treści, takich wyrażających pogardę wobec Rosji i wobec w ogóle tego państwa jako takiego, jako nie mówię o sympatii czy niesympatii, tylko po prostu o takim lekceważącym stosunku do przeciwnika. Temu Todd się przeciwstawia. Todd pisze, że Rosja pokazała wcześniej już, dźwigając się z tego upadku, w jakim pogrążyła się w latach 90., dźwigając się, a potem decydując się na wojnę i opierając się przede wszystkim sankcjom, bo jedna rzecz to jest, że Rosja wytrzymała na polu bitwy, to znaczy no nie, armia ukraińska nie zdołała pokonać armii rosyjskiej, to jest jedna rzecz, ale jeszcze ważniejsza jest to, wydaje się, że ważniejsze starcie rozegrało się na polu gospodarczym, tam gdzie Zachód wydaje się rzucił wszystko, co mógł i miał do tej konfrontacji, sankcje, próba właśnie izolowania Rosji, próba narzucenia reszcie świata takiej polityki właśnie odcięcia się od Rosji. To zakończyło się niepowodzeniem. I dlaczego? Gdzie są przyczyny tego? Tego szuka Todd w tej książce i jego zdaniem tymi przyczynami, tą przyczyną jest głęboki, wielowymiarowy, sięgający no, w zasadzie chyba każdej dziedziny życia kryzys Zachodu. A to tym, co sprawia, że ten kryzys sięga każdej dziedziny życia, jest zdaniem Todda to, że z kolei właśnie praprzyczyną tego kryzysu jest zanik religii na Zachodzie. A on, jego zdaniem, religia, w szczególności protestantyzm, odegrała bardzo ważną rolę, on używa takiego określenia, że była matrycą rozwoju Zachodu i jego sukcesu gospodarczego, militarnego, cywilizacyjnego generalnie. I religia w świecie Zachodu miała bardzo ogromne oddziaływanie na praktycznie wszystkie sfery życia. Nawet w tych okresach, kiedy już jako aktywna wiara zanikała, bo on dzieli funkcjonowanie religii na trzy etapy. Etap aktywny, etap zombie, w którym ludzie zachowują wartości wywodzące się z religii, chociaż nie praktykują już jej tak bardzo i być może nawet nie wierzą za bardzo, ale jednak trzymają się wartości, które mają rodowód religijny. I wreszcie etap zerowy, w którym nawet te wartości zanikają. Zdaniem Todda Zachód wkroczył w etap zerowy religijności, także moralności, co sprawia, że to jest praprzyczyną jego słabości, które ta wojna ujawniła. Wojna okazała się, mówiąc jego słowami, momentem, w którym rzeczywistość powiedziała sprawdzam. I Zachód, który miał być rzekomo największą siłą na świecie, okazał się dużo słabszy niż można się było spodziewać. Akurat wczoraj czy przedwczoraj trafiłem na wypowiedź singapurskiego dyplomaty i akademika Kishora Mabubaniego, dość znanego w Polsce, wydaje mi się, bo jego książki były też tutaj wydawane, który powiedział, że Zachód wiele zawinił, jeśli chodzi o obecną kondycję świata. Tutaj mówił o tych interwencjach zachodnich w różnych częściach świata, które te regiony destabilizowały. Nigdy nie poniósł za to odpowiedzialności, mówił Mabubani, więc kiedy dzisiaj ludzie Zachodu chcą pouczać resztę świata o tym, co jest moralne, co jest dobre, co jest słuszne, to Mabubani mówi, my już, czyli reszta świata, my już nie chcemy tego słuchać, ponieważ okazuje się, że cesarz jest nagi. I to tę nagość cesarza ujawnił między innymi ten konflikt z Rosją.
Cesarz jest nagi. Mówisz o religii, co ciekawe, i można byłoby trochę arebur, mówiąc z francuska, pokazać Toddowi niesamowity proces, bowiem na święta wielkanocne w Paryżu, w najważniejszych kościołach co roku chrzest dorosłych to już nie są pojedyncze osoby, a to są tysiące adeptów nawróconych. nawróconych chrześcijan, a zatem tu coś też może się wydarzyć. Religia, ta przesłanka religijna. No, drodzy państwo, jeśli popatrzymy na Rosję i uwikłanie Cyryla, patriarchy w politykę, a także w dużej mierze teatralne zachowanie Władimira Putina, czego nie oceniam, bowiem na jego poziomie to ma ogromne znaczenie polityczne, społeczne. Jednocześnie Rosja, która ma być obrońcą wiary, jest wiele książek pokazujących drugie dno tej całej sytuacji. Ale zostawmy to jeszcze, bo mam wrażenie, że drugą bardzo istotną praprzyczyną, czy też katalizatorem kryzysu Europy jest właśnie zmienna demograficzna, prawda?
Tak, chociaż odniósłbym się jeszcze do tego, co powiedziałeś przed sekundą, bo warto zwrócić uwagę, że Todd nie przypisuje tutaj, nie stwierdza jakby, że Rosja jest na innym biegunie, jeśli chodzi o ten kryzys wartości.
Ale zdajesz sobie sprawę, zauważa... ale przepraszam, że wyjdę ci słowo, bo to jest bardzo ważna interakcja, którą w jakiś sposób zaplanowałem. Zdajesz sobie sprawę, że Todd jest bardzo chętnie cytowany przez rosyjskich propagandystów dzisiaj?
Zapewne, tak. Znaczy prawdę mówiąc nie wiem, nie
to spotkałem się z... To jest fakt,
ale to no, jednak z argumentami, no przede wszystkim przeciw argumentom trzeba wysuwać inne argumenty.
Mamy w książce rozdział Stabilność Rosji i myślę, że to się bardzo na Kremlu podoba. Ja w żaden sposób nie deprecjonuję książki. Absolutnie. Ja literalnie analizuję rosyjska stabilność. Drodzy Państwo, rozdział pierwszy. Szczęśliwiec, który skontaktował się z nami na skrzynkę gps@radiolublin.pl będzie mógł też zapoznać się z tym rozdziałem. Oczywiście my państwa trochę prowokujemy, bo Rosja nie jest ani tak silna, no jaką chciałaby być, ani tak słaba, jaka się wydaje. To klasyk Winston Churchill i warto jednak z szacunkiem odnosić się do państwa, z którym możemy się oczywiście nie zgadzać. Ale właśnie, jeśli chodzi o kwestię, w żaden sposób on nie promuje rosyjskiego modelu sprawowania polityki i tak dalej, ale chcę wrócić do tej zmiennej demograficznej, bo tu przecież widzimy, Europa się starzeje, Europa i Zachód zasadniczo kurczy się i traci kosztem reszty świata.
Tak, i tutaj właśnie rzecz jest w tym, że Rosja nie jest tutaj, nie można jej kłaść na jednym miejscu z resztą świata, bo Rosja, zdaniem Todda, jest dotknięta też tymi samymi albo podobnymi zjawiskami, które zadecydowały o słabości Zachodu. Między innymi, bo to, że Rosja okazała, ta stabilność Rosji, wytrzymałość Rosji, to moim zdaniem tutaj jest to... chętnie bym się zapoznał z polemiką, ale jednak trzeba zwrócić uwagę, że byliśmy przekonywani, że to Rosja nie wytrzyma tego konfliktu, że Rosja się rozpadnie, że Rosjanie obalą Putina. Natomiast Rosja konflikt wytrzymała. O tym właśnie Todd pisze, tak, że okazała się stabilna. Z kolei Zachód nie wytrzymuje, bo to w spójności Zachodu pojawiły się rysy. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, to, że Todd zwraca uwagę, że to nie jest tak, że religia zanika na Zachodzie, a kwitnie w Rosji. Bynajmniej. On zwraca uwagę, że Rosja jest dotknięta podobnymi procesami, tylko one są może jeszcze w mniejszym natężeniu. To jest jedna rzecz. Po druga, on jako antropolog ze swoją i demograf właśnie zwraca szczególną uwagę na modele. On ma taką teorię swoją, że modele rodzin, jakie dominują w danych regionach świata czy państwach, mają wpływ na to, jakie ideologie polityczne panują w tych państwach. Że na przykład rodzina nuklearna w krajach anglosaskich stanowiła dobre podłoże do rozwoju liberalizmu, a na przykład rodzina wspólnotowa rosyjska stanowiła dobre podłoże dla komunizmu. I on zwraca uwagę, że te modele rodzinne mają swoje dobre i złe strony, ale I oczywiście to sprzyjanie komunizmowi trudno byłoby uznać za pozytywny element rodziny rosyjskiej. Natomiast jego zdaniem te wartości wspólnotowe, które ten model rodzinny przechowywał i w jakimś tam stopniu jeszcze doprowadził do naszych czasów, pozwalają Rosji zachować trochę większą spójność społeczną niż państwom Zachodu. I to między innymi było takim czynnikiem sprzyjającym Rosji w tej konfrontacji z Zachodem. Co nie zmienia faktu, że jego zdaniem Rosjanie, podobnie jak ludzie Zachodu, są już na tyle oddaleni od religii i od tych wartości, że są być może bardziej skłonni do poświęceń na polu bitwy na przykład niż Francuzi.
Z pewnością, myślę.
Ale to nie znaczy, że byliby gotowi na takie ofiary, jakie, dajmy na to, ponieśli w pierwszej czy drugiej wojnie światowej. Stąd między innymi to, uważa, wynika strategia Rosjan prowadzenia tej wojny w sposób taki powolny. No i wreszcie jako demograf zwraca uwagę, że demografia jest też największą słabością Rosji i nie pozwala jej myśleć o dalekiej ekspansji. Także jego zdaniem takie straszenie inwazją Rosji na Europę jest nieuzasadnione.
No właśnie, to jest bardzo ważny element. Mówiłeś o tym, że to koncentruje się na historii, patrzy na teraźniejszość, specjalnie nie zagląda w przyszłość, ale gdybyśmy mieli doszukać się w tej książce jakichś punktów, jakichś enklaw, które jednak pozwalają nam nie tracić nadziei, że, no, że Zachód w jakiś sposób się obudzi. No, mówiłeś, że to klęska, to jest jego autorska perspektywa, ale przede wszystkim Zachód skryzysowany, poszarpany, z szeregiem rys, które wojna przeciwko Ukrainie jedynie ukazała, zatomizowany, podzielony na różne mniejsze struktury, które niekoniecznie ze sobą współgrają, przypomnijmy chociażby kwestie sankcji i tak dalej, i tak dalej. Czy w tej książce znajdziemy, no właśnie, przestrzenie, na których można budować, odbudowywać monolit, czy też tego nie da się zrobić i w zasadzie to przesłanie jest jedno. No, Zachód się skończył. Nie wiemy, co będzie dalej, ale w tej formule po prostu Zachód się skończył.
Ja nie wyciągam z tej książki takiego wniosku. Tak jak wspominałem wcześniej, ona nie ma tytułu Upadek Zachodu, tylko Klęska Zachodu. Bywało w przeszłości, że państwo może ponieść klęskę i funkcjonować dalej tak samo tutaj ten większy obóz zachodni. Oczywiście już nie będzie zajmował Zachód takiej pozycji, jaką zajmował do 2022 roku. Nie będzie miał takiego wpływu na to, co się dzieje na świecie. Natomiast sama książka wymowę ma bardzo pesymistyczną. To zwraca uwagę, że ten proces zachodu, zaniku religii i wartości, które ta religia niosła, był, on w ogóle tutaj jest jeśli jako historyk ma taką perspektywę długiego trwania. Tak. Interesują go te takie procesy rozłożone na dziesięciolecia. Więc w tym kontekście on zwraca uwagę, że z tego między innymi wyciąga ten wniosek, że klęska Zachodu jest przesądzona, ponieważ tych wartości, których zanik decyduje o słabości Zachodu, nie da się tych wartości odbudować w kilka lat. Także jeżeli ten proces regeneracji ma nastąpić, to on na pewno będzie bardziej długotrwały. On sam, warto też zwrócić uwagę, on sam jest ateistą i uważa, że... ale z drugiej strony...
No to jest bardzo ciekawe, nie wiedziałem tego.
Stwierdza, że no jest ateistą, ale no jako badacz nie jest w stanie nie zauważyć wpływu religii na życie społeczne. Pozytywnego, znaczy negatywnego też, ale pozytywnego. A przede wszystkim tego pozytywnego wpływu religii na rozwój cywilizacji zachodniej. I on sam uważa... że ten proces zaniku religii jest nieodwracalny. Ty wspomniałeś o tym, o tych przejawach odrodzenia religijnego. Moim zdaniem taka teza jak Todda w tym przypadku, ta analizy Todda, bo o wartości tej książki zadecyduje to, co się zdarzy w przyszłości. Ona oczywiście moim zdaniem jest ważna do dyskusji, do myślenia, to warto ją czytać, ale też trzeba zauważyć, że tak naprawdę książka musi wytrzymać próbę czasu. Więc i ta, słuszność analiz Todda może być dowiedziona na dwa sposoby. No albo Zachód w jakiś sposób, albo Zachód zgodnie z jego przepowiedniami poniesie klęskę, nie zdoła odwrócić tych negatywnych zjawisk i będzie podupadał coraz bardziej, albo na Zachodzie zostanie znaleziony jakiś sposób na to, żeby te wartości do życia społecznego przywrócić. Wartości takie jak etyka pracy, gotowość poświęcenia, wartość wspólnoty i tak dalej. Więcej na ten temat oczywiście w książce. Albo te wartości zdoła odbudować i wtedy też będzie można, o ile pesymizm Todda okaże się wtedy przesadzony, to jego analiza będzie jednak słuszna. I taka jedna jeszcze jego paradoksalnie optymistyczny taki, ale mówię paradoksalnie, taka konkluzja, którą usłyszałem w jednym z wywiadów, którego stosunkowo niedawno udzielał, to jest to, że ta fatalna demografia w krajach Zachodu, ale też w Rosji sprawia, że jest takim czynnikiem łagodzącym napięcia, bo państwa, które przeżywają boom demograficzny, przybywa ludności, są bardziej skłonne do ekspansji. Państwa, które przechodzą kryzys demograficzny, są mniej skłonne do ekspansji, więc Todd w jednym z tych wywiadów przewidywał, że ta niska dzietność zarówno w krajach Zachodu i w Rosji sprawi, że być może po zakończeniu tej wojny będzie trochę więcej czasu do namysłu, że on tutaj nie jest katastrofistą w tym sensie, że nie przewiduje kontynuacji tej wojny. W każdym razie liczy na to, że ta wojna się nie zmieni w jeszcze gorętszą, w jeszcze powszechniejszą i że potem będzie czas do namysłu i do wypracowania, krótko mówiąc, do pracy nad poprawą.
No, drodzy Państwo, to jest bardzo ciekawa konkluzja. Jakiś czas temu na łamach prestiżowego Foreign Affairs autorzy przekonywali o Pax Geriatrica, a zatem nowy system międzynarodowy gwarantujący pokój na bazie średnio oczekiwanej długości życia i tego, że wszyscy zasadniczo się starzejemy. Osoby starsze nie są skłonne do poświęceń, generalnie nie cenią wojaczki. To dobre uzupełnienie. Do tych spraw będziemy jeszcze wracać w GPS. Drodzy Państwo, dużo o religii i demografii. Ku zaskoczeniu sądzę, jakiejś części z Państwa. Oczywiście książka Klęska Zachodu, Emmanuel Todd, poleca się Państwa uwadze. Ja bardzo dziękuję wicedyrektorowi wydawnictwa Universitas, z którego nakładem ta książka ukazuje się w języku polskim. Jest pod prąd, jest odważna. Mam nadzieję, że to drugie rozwiązanie będzie naszym udziałem, a zatem pewnego rodzaju rewitalizacja Zachodu, która także potwierdzi, że Todd miał rację. Tego sobie i Państwu życzę. Bardzo dziękuję, Janie, za to, że byłeś gościnnie w naszym GPS.
Bardzo dziękuję.
My Państwu zatem polecamy raz jeszcze książkę Emmanuel Todd, Klęska Zachodu. Mam nadzieję, że to nie będzie jednak klęska. Kłaniam się nisko, Grzegorz Gil, do usłyszenia za tydzień.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.